Pierwsza biografia wirtuoza bluesa, barwnego białostoczanina Ryszarda Skibińskiego. Skiba. Niedokończony blues. To opowieść o trudzie bycia muzykiem w siermiężnych czasach PRL-u. Legendarnego bluesmena opisują Marek Gąsiorowski i Robert Trusiak. Czyta Michał Jarmoszuk.
Po tak dobrym graniu bluesa powrót do milenium pod skrzydła Józefa Szatanka nie miał sensu. Dalej poddawać się muzycznej inkwizycji instruktora, czy wybić się na niepodległość, grać swoje? Mierzyć się wbrew własnej woli z dźwiękami Piotra Czajkowskiego, czy jednak bliżej zapoznać się z bluesem? Wybór wydawał się oczywisty. Szatanek mógłby być dobrym, doświadczonym przewodnikiem po świecie klasyki. W krainie bluesa sami musieli szukać właściwych dróg, ale tam mogli poczuć się wolni, mogli grać wszystko, co chcieli. Skiba nalegał, by zmienili otoczenie. Albo Szatanek, albo my idziemy stąd won, miał mówić. Zespół poszedł za Skibą. Po raz pierwszy, ale nie po raz ostatni. Nie ulega wątpliwości, że podjęli radykalną decyzję pod wpływem chwili, bez namysłu na to, co będzie dalej. Przyszła kasa chorych została na swój sposób bezdomna. Co gorsza, w tamtych czasach w Białymstoku nie było wielu miejsc, gdzie zapewniono profesjonalny sprzęt. Dobrym wyposażeniem i możliwościami grania kusiło młodych ludzi wspomniane technikum elektryczne. Przy okazji dawało też możliwość zdobycia wiedzy pomocnej do zbudowania wzmacniaczy czy kolumn upośnikowych. W działającym w elektryku zespole Mezon na perkusji grał Andrzej Bajazaborski, dzisiaj znany aktor, ale tam mogli muzykować tylko uczniowie szkoły. Przyszli kasiarze, mieli już ten etap za sobą. Profesjonalne zaplecze do muzykowania zapewniały też wielkie kombinaty przemysłowe. W białostockich zakładach przemysłu bawełnianego Fasty działał zespół Diamenty, a w białostockich zakładach przemysłu wełnianego imienia Sierżana grały Tuzin Tony. Oficjalnie muzyków zatrudniono na prozaicznych etatach – ślusarza, elektryka. A tak naprawdę przychodzili do pracy, żeby ćwiczyć, grać i komponować. Zakłady zapewniały sale do prób i sprzęt, jaki tylko sobie wymarzyli. W zamian byli zobowiązani do uświetniania zakładowych akademii, potańcówek i innych imprez okolicznościowych. Warto wspomnieć, że kilka piosenek dla zespołu Diamenty skomponował maestro Jerzy Maksymiuk. Zespół ten chyba jako pierwszy z Białegostoku nagrywał dla Polskiego Radia i dzięki temu zaistniał na ogólnopolskiej antenie. Dla Tioska, Skiby i Kozła były to wówczas ewidentnie za wysokie progi. Oni w tamtym czasie mogli uchodzić za najczystszej próby muzycznych amatorów. Z pasją, zacięciem, a nawet sporym talentem, ale jednak tylko amatorów. Zresztą Mirek Kozioł na jakiś czas opuścił to grono. Leżałem w szpitalu, trochę migałem się od wojska, opowiada. Przez jakiś czas nie byłem z Ryśkiem i Jarkiem w kontakcie. Nie wiem, nie podobałem się im jako bębnierz, nie chciało im się ze mną grać. Oni zaczęli szukać innego perkusisty. W sumie potem przez zespół przewinęło się wielu perkusistów. W końcu Skiba i Tiosek dotarli do piwnicy Sławka Sajewicza przy Lipowej 16. Świetna lokalizacja w samym centrum miasta, tuż obok kina Pokój. Tiosek też mieszkał przy Lipowej pod tym samym numerem. Tam zawsze mieli po drodze. Bez względu na to, czy kapela wracała z miejskiej włóczęgi, czy dopiero na tę włóczęgę się wybierała. To tu przyszła kasa chorych, grała głównie instrumentalnie. Sławek Sajewicz był wielkim miłośnikiem perkusji. Od kiedy sięga pamięcią, zawsze chciał mieć swój własny instrument. Tak długo błagałem rodziców, aż za pieniądze uzyskane ze zlikwidowanej książeczki mieszkaniowej kupili mi zestaw firmy Amati. Perkusja stanęła w piwnicy. Pomieszczenie zostało opróżnione z niepotrzebnych gratów i wytłumione płytą pieśniową, wspomina Sajewicz. Wkrótce pojawiły się tam wzmacniacze Luna i Vermona, kupione jako złom w zakładzie pracy mamy. Sławek był bardzo koleżeńskim młodzieńcem i udostępniał klucze do piwnicy swoim znajomym. Nieraz wracając ze szkoły, zastawał tam kogoś z zapamiętaniem walącego w bębny. Wśród tych ćwiczących znalazł się także Jerzy Dziemski, przyszły basista w zespole Czesława Niemena, który nieraz podgrywał Niemenowi także na perkusji. Po opuszczeniu milenium właśnie w piwnicy Sławka pojawił się Skiba z kolegami. Skiba wówczas był niegrzecznym chłopcem, taką przynajmniej miał opinię, wspomina Sajewicz. W stosunku do niego czułem obawę i dystans. Ciągnęła się za nim zła sława niebieskiego ptaka, tego, który coś tam bierze. Wspomniane tu lata to również czas, kiedy między Tioskiem a Skibą tworzyła się swoista więź. Rysiek mieszkał w Białymstoku i choć miał mnóstwo zajęć, praca, nauka, rodzina, znajdował też czas dla kumpli. Skiba bardzo lubił Tioska, a Tiosek niemal bezkrytycznie przyjmował Ryśka takim, jaki on był. Przed próbą często wypijali po butelce wina Riesling, bo jak wiele lat później zaśpiewał inny białostocki bluesman Jerzy Opaliński, bez Rieslinga bluesman nie poczuje swinga. Wiele rzeczy robili razem. Wspomniane wcześniej wspólne granie aż do zatracenia, wspólne imprezy, wspólne włóczęgi po mieście, znajomi z tego samego okresu, wspólne próby, szukanie mocniejszych wrażeń. Ze Skibą nikt się nie nudził. Nic dziwnego, że Rysiek został świadkiem na ślubie Jarka. Od tego momentu związali się prawie jak rodzina. Ja się uzależniłem od Skiby, bez ogródek stwierdza dziś Tioskow. Od jego osobowości, poczucia humoru. On miał taki swoisty nerw, nie potrafił usiedzieć na miejscu. Nawet jak się nie widzieliśmy, to on zawsze był gdzieś blisko. Mentalnie przede wszystkim. Zbyszek Richter, dziś emeryt, w tamtym czasie studiował na Politechnice. Muzyka zawsze była gdzieś blisko, sam grał na basie, gra na nim zresztą do dziś, dla przyjemności. To on został pierwszym basistą Kasy Chorych. Jego najlepsi kumple pochodzili z muzycznego środowiska. Richter po latach wygląda, jakby czas stanął w miejscu. Te same blond włosy, identyczna sportowa sylwetka. Tamten czas to czas bardzo bogatego życia towarzyskiego, wspomina z uśmiechem. Wszystko kręciło się wokół Skiby i muzyki. Skiba miał charyzmę, bardzo otwarty, koleżeński. Z nim zawsze było wesoło. Ponadto prowadził otwarty dom. To właśnie u niego poznałem swoją przyszłą żonę Marysię. Maria była wiolonczelistką. W tym czasie uczyła się w szkole muzycznej, ale też nie stroniła od młodzieżowej muzyki. Zorientowała się, że jej koledzy mają poważne plany związane z graniem. Przekonywała chłopaków, że jeśli chcą na serio związać się z muzyką, warto by trochę się tej muzyki nauczyli. Na apel odpowiedzieli Skiba, Zbyszek Richter i Jarek Tioskow. Zapisali się do szkoły muzycznej. Ja zapisałem się do klasy kontrabasu. Tiosek wybrał skrzypce. Nie pamiętam, na czym chciał się uczyć grać Skiba, kontynuuje Richter. Ówczesna szkoła muzyczna poniekąd przypominała klasztor. Sama klasyka. A kto, niech go boska ręka broni, grał muzykę rozrywkową, ten miał przechlapane. O ile oczywiście nauczyciel się o tym dowiedział. Najgorsze, że obowiązywał strój szkolny i krótko ścięte włosy. Ja jeszcze jakoś tam od biedy się mieściłem w tych ramach. Ze Skibą było gorzej, śmieje się Zbyszek. Długie włosy, ekstrawagancki ubiór i bez ogródek mówił, że chce być bluesmanem. To wszystko jednak nie miało znaczenia. Nie dokończyliśmy nawet pierwszego roku nauki. Zresztą to, czy znaliśmy nuty, czy nie, nie było istotne w muzyce, którą chcieliśmy grać.
Był to fragment książki Skiba, Niedokończony blues, autorstwa Marka Gąsiorowskiego i Roberta Trusiaka. Czytał Michał Jarmoszuk, adaptacja radiowa Dorota Sokołowska, realizacja Mariusz Woroniewski. Książkę polecają wydawnictwo Paśny Buriat oraz Polskie Radio Białystok.